Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem w kolejnej odsłonie naszego programu telewizyjno-radiowego pod tytułem Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale nie tak dawno, dokładnie 29 września, mogliśmy przeżywać czy świętować Światowy Dzień Kawy. I temat naszego dzisiejszego spotkania, naszego dzisiejszego odcinka będzie właśnie dotyczył kawy. Dlatego zachęcamy Państwa, żeby może sobie właśnie teraz taką kawę przyrządzić, usiąść wygodnie w fotelu i po prostu być razem z nami. Kawa jest bardzo dobra i do tego Państwa zachęcamy. Gościem w naszym studiu telewizyjnym dzisiaj jest pan Oskar Kurzeja. Tak. Który pochodzi z Cycowa, to tak naprawdę obrzeża naszej diecezji, południowa część diecezji kaliskiej. Pan Oskar jest miłośnikiem, a także propagatorem dobrej kawy, a ponadto jest właścicielem cycowskiej palarni Strefa Kawy. Myślę, że wszystko się zgadza. Panie Oskarze, jeszcze kilka słów o sobie, jakby pan nam powiedział.
Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj do studia. Jeśli chodzi o mnie, to od 3 lat kawa jest bardzo bliska mojemu życiu. Śmieję się, że tak jak w większości przypadków u innych ludzi się tak trafia, że ta pasja zrodziła się do niej zupełnie przypadkowo. Z wykształcenia mam studia ekonomiczne, magisteriat zrobiony. Natomiast tak się wszystko złożyło, moim zdaniem dobrze, że odnalazłem swoje zainteresowania, swoje hobby w tym, co aktualnie robię, czym się zajmuję i co chcę robić.
Myślę, że dzisiaj już sobie pan nie wyobraża takiego codziennego życia bez kawy, prawda?
Nie wyobrażam sobie dokładnie od 3 lat, a dokładnie od momentu otwarcia palarni, czyli to było ponad rok temu. Kawa jest jakby rzeczą obowiązkową u nas w każdym dniu oraz rzeczą przyjemną. Śmieję się, że zaczynamy dzień od wypicia cappuccino, a później przechodzimy do testowania kaw, które wypalamy i będziemy w najbliższym czasie pakować do paczek.
Myślę, że to pana zdanie podzielają także słuchacze oraz widzowie naszego programu. Rzeczywiście kawa nam towarzyszy w naszej codzienności. Myślę, że wielu z nas, Polaków, tą kawę lubi. Po prostu bardzo często po nią sięgamy. Bardzo często swoim gościom w studio zadaję takie podstawowe pytanie. Ktoś kiedyś powiedział, że jest jedna zasadnicza rzecz, która określa wyjątkowość człowieka. I to jest pasja. Czy właśnie pasja w życiu każdego człowieka zajmuje ważne miejsce? Czy ważne jest to, żebyśmy byli pasjonatami? To jest to pytanie takie właśnie na rozgrzewkę, które chciałbym panu postawić.
Pasje czy hobby są bardzo ważne w życiu człowieka. Fajnie, jeśli one są spójne z tym, co robimy zawodowo. Natomiast też nie można zapominać o rodzicach, którzy zajmują się tylko i wyłącznie dziećmi. One są dla nich takim całym światem, na nich się skupiają. Bardzo często też sport jest pewnego rodzaju odskocznią od tych obowiązków codziennych. Natomiast ja pamiętam zawsze jako dziecko rodzice powtarzali, że fajnie, jeśli uda się pójść taką drogą zawodową, że nie będziemy chodzić do tej pracy na zasadzie jako smutnego obowiązku, tylko będziemy chcieli się w tym rozwijać i wtedy też jest możliwość, aby stawać się w tym, co robimy, coraz lepszym. Mi akurat się to udało. Bardzo lubię swoją pracę i obowiązki, które są z nią związane i życzę temu każdemu, aby też umiał znaleźć taką pasję.
Tak. Drodzy Państwo, tematem naszego dzisiejszego spotkania, tak jak Państwo wiecie, będzie kawa i to pojęcie jest bardzo szerokie. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kawa jest czymś naturalnym, że tą kawę kupujemy w sklepie, że mamy ją pod ręką, mamy ekspres, który nam towarzyszy, ale chcielibyśmy też zapytać o historię kawy, skąd ona się wzięła i dzisiaj dla nas to jest coś takiego oczywistego, że kawa króluje na naszych stołach. Jakbyśmy poprosili Pana, Panie Oskarze, żeby troszeczkę o tej historii kawy opowiedzieć. powiedzieć, bo myślę, że to będzie też na pewno ciekawe, ale dla wielu naszych słuchaczy bardzo odkrywcze.
Jeśli chodzi o początki kawy, to istnieją legendy, anegdotki podobne do rozważań w stylu, co było pierwsze, czy kura, czy jajko. Natomiast istnieją takie dwie główne legendy. Pierwsza z nich dotyczy tam jeszcze tysiąclecia przed naszą erą, kiedy etiopski pasterz szedł sobie właśnie tutaj drogą i spotkał dziwnie pobudzone kozy. Zaciekawiony tym zjawiskiem, chciał jakby tutaj wybadać, co jest powodem tego ich pobudzenia. No i odkrył, że jedzą one wiśnie z nieznanego mu krzaka drzewka. Jak się później okazało, z śliny, która daje kawę, wisienki. Druga taka legenda odnośnie kawy tyczy się sytuacji, gdy podczas pożaru spaliła się część, w której właśnie rosła kawa. Plemię, które tam żyło, chodząc po tych pozostałościach, zauważyło, że coś przyjemnie pachnie. A jak się okazało, była to właśnie kawa poddana obróbce termicznej. Wtedy też nabrała ciekawego aromatu, smaku i w ten oto sposób tutaj kawa została rozpoznana. Jeśli chodzi o taką typową historię kawy, to wiadomym jest, że była ona już znana powszechnie w XV wieku. Na początku głównie w krajach Dalekiego Wschodu. To, że jest ona dostępna teraz na całym globie, zawdzięczamy głównie Francji i Holandii, którzy bardzo mocno rozpowszechniali ją, rozwozili sadzonki. To właśnie między innymi oni dostarczyli kawę do Brazylii, która teraz jest głównym producentem kawy na świecie.
Chciałbym zapytać teraz, kiedy konkretnie w Pana życiu zrodziła się ta miłość do kawy? Kto zaraził właśnie tą miłością do kawy? Jak to było?
Tak jak wspominałem na początku, to zainteresowanie kawą pojawiło się całkowicie przypadkowo. W ramach pomocy tacie podczas obowiązków w jego firmie uczestniczyłem właśnie w spotkaniach z osobami, które posiadają swoją plantację. Bardzo często osoby, które mają plantację, mają od razu swoje palarnie kawy. I właśnie podczas takich spotkań dowiedziałem się, że kawa, która kiedyś kojarzyła mi się z czymś gorzkim i nieprzyjemnym, może być owocowa, może być przyjemnie czekoladowa i są różne metody jej zaparzania. To był taki bodziec do tego, żeby zacząć się wgłębiać w ten temat. Oczywiście pojawiły się później też spotkania z rodzimymi z Wrocławia, roasterami, którzy opowiadali o tym. Ja, gdy już wiedziałem, że ten temat zaczyna mnie mocno interesować, pochłaniać, też skupiłem się na literaturze, różnych forach. Natomiast można powiedzieć, że takie przypadkowe spotkanie, na którym uczestniczyłem, było takim początkiem do tego, żeby w tą kawę się zgłębiać.
Chciałbym jeszcze troszeczkę bardziej podrążyć ten temat i wrócić do początku jeszcze bardziej. Myślę, że tak jak w każdym polskim domu, chyba na początku królowała ta kawa parzona albo kawa rozpuszczalna. Myślę, że dzisiaj wiele osób, którzy są smakorzami kawy, muszą powiedzieć chyba, że właśnie od takiej kawy rozpoczynali swoją przygodę, prawda?
Tak, tak, jak najbardziej. Nawet obecnie kawa parzona jest bardzo popularna tutaj u nas w Polsce. Jeśli chodzi o takie pierwsze wspomnienia kawowe, to są one wyraźne z czasów tutaj przed moją maturą. Wtedy rodzice w okresie takim przedświątecznym kupili pierwszy ekspres do kawy.
Rarytas.
Tak, tak. To było wtedy wydarzenie. Pamiętam, że tą kawę piliśmy często, ale ona przeważnie była właśnie podawana z cukrem, ze śmietanką, bo jeszcze nie znaliśmy wtedy jakby smaku dobrej kawy, dobrze wypalonej. Kawa zawsze uczestniczyła w naszym domu. Bardziej to chyba było na zasadzie tej całej atmosfery, która towarzyszyła podczas picia kawy, czyli spotkania, rodzinne rozmowy, aniżeli samo jakby picie kawy. Natomiast są to miłe wspomnienia. Ja później w takim okresie dojrzewania, dorastania, tą kawę dosyć mocno odstawiłem z racji tego, że nie byłem do końca przekonany do jej smaku, co później jakby się okazało, że no wynikało z tego, że po prostu nie znałem prawdziwej dobrej kawy.
Tak, ja myślę, że dzisiaj możemy mówić też o celebracji picia kawy. Tak jak sobie powiedzieliśmy przed momentem, zanim tutaj rozpoczęliśmy właściwe nagranie, tak naprawdę kawa jest dodatkiem. Chyba chodzi o spotkanie. Stół zawsze jednoczy. Ja Ja pamiętam, że jako właśnie młody chłopak, czy jako nastolatek, w moim domu zawsze około godziny 17 była taka przerwa na kawę. Wtedy w telewizji jeszcze był serial Klan. I to było właśnie, że na tym serialu piliśmy kawę. Ja tej kawy jeszcze jako mały chłopak nie piłem, ale wiedziałem, że jak będzie kawa, to na stole też pojawi się coś słodkiego. I to jest chyba taka naturalna domena naszych polskich rodzin, prawda? Że to bardziej chodzi o spotkanie, prawda?
Tak, zgadza się. Kawa bardzo często właśnie to jest ten czas, kiedy ludzie siadają do stołu, zaczynają rozmawiać. Wiele osób nie wyobraża sobie właśnie kawy bez czegoś słodkiego, jakiejś bułki, drożdżówki, ciasta, także jak najbardziej. I myślę, że to jest fajne, że tak naprawdę o to powinno chodzić w kawie, żeby to był również powód do tego, żeby znaleźć chwilę, porozmawiać, zastanowić się i miło spędzić czas.
Panie Oskarze, my dzisiaj pijemy czarną kawę w pięknych filiżankach, strefa kawy. I mam takie pytanie, bo no właśnie, czy kawę powinniśmy słodzić, cukrować, czy dodawanie mleka i śmietanki to profanacja dla kawy? Pan jest specjalistą dzisiaj w tej dziedzinie. Ja spotykałem się właśnie z takimi zdaniami, że no mleczko to na pewno nie, że kawa musi być czarna, bo inaczej, no mówię, to profanujemy kawę. Jak jest naprawdę?
My w naszej palarni, w strefie kawy, wychodzimy z takiego założenia, że kawa ma być przede wszystkim po to, żeby sprawiać przyjemność osobie, która ją pije. Oczywiście, tak jak tutaj zostało wspomniane, wiele osób uważa, że kawę powinniśmy smakować tylko wyłącznie jak kawę czarną, bez cukru, bez śmietanki. Zaś zwolennicy espresso powiedzą, że kawę można poznać dopiero pijąc właśnie ją jako tą metodę. My osobiście, tak jak wspominałem, rozpoczynamy dzień właśnie od fajnego, pysznego cappuccino, które sprawia nam przyjemność. Natomiast później w celach sprawdzania, testowania tej kawy robimy właśnie albo kawę czarną, albo robimy tak zwane cuppingi. To nic innego jak przygotowanie sobie kilku czarek czy filiżanek ze zmieloną kawą o określonych proporcjach. Oczywiście ważne jest to, żeby te proporcje były identyczne dla wszystkich czarek i po prostu zalewanie. Odczekujemy wtedy po zalaniu 4 minuty, ściąga się ten kożuszek, który się wytworzył na kawie i zaczyna się właśnie od wąchania, porównywania aromatów, a później od samego picia. Także można powiedzieć, że takie profesjonalne próbowanie kaw to troszkę nic innego jak robienie takiej parzuchy polskiej. Także jak najbardziej. Uważam, że osoby, które lubią pić kawę z mlekiem, dodawać do niej cukier, nie powinny się tego wstydzić, powinny to robić dalej i najważniejsze jest to, żeby kawa im sprawiała przyjemność.
Tak, i to mi się bardzo podoba, że kawa powinna smakować i możemy tutaj mówić o personalizacji. Każdy ma z nas inne kubki smakowe. Tak jak pan powiedział, ktoś lubi kawę z cukrem, ktoś lubi kawę z mlekiem. Ja rzeczywiście, kiedy rano piję pierwszą filiżankę kawy, no to ona musi być z mlekiem, ale kiedy odczuwam już jakieś zmęczenie i chcę, żeby ta kawa mnie postawiła na nogi, no to jest właśnie małe espresso, na pewno czarne, bez dodatku mleka. No właśnie, także nie bójmy się jakichś takich swoich upodobań, prawda?
Tak, dokładnie.
Chciałbym teraz, zanim przejdziemy tutaj do tego, czym pan zajmuje się na co dzień, tutaj mam na myśli właśnie tą palarnię sycowską, strefa kawy, troszeczkę już pan zaczął o tym mówić, właśnie ten proces parzenia kawy, on jest tak naprawdę bardzo ważny. Ja jeszcze do niedawna nie zdawałem sobie sprawy, że tak istotna jest na przykład temperatura. My w naszym radiu mamy ekspres, który już dogorywa i on już chyba no właśnie nie podaje tej kawy w odpowiedniej temperaturze, że ona, kiedy ją spożywamy, jest już ciut za zimna. Tutaj każdy szczegół, każdy detal chyba, jeżeli chodzi o parzenie takie profesjonalne kawy, jest bardzo ważny i istotny.
Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o ekspresy automatyczne, to my jako użytkownicy możemy zmieniać, modelować sobie smak tej samej kawy na różne sposoby. Pierwszą z nich, najłatwiejszą, jest właśnie przestawienie temperatury, czyli tej obróbki termicznej, której jest poddawana kawa. Z reguły jest tak, że im ta temperatura jest wyższa, tym wtedy otrzymany napar jest bardziej intensywny, tak? Czyli właśnie w sytuacji, kiedy już ekspres zaczyna troszkę niedomagać, będzie on robić kawę łagodniejszą, a nie będzie wypłukiwać z kawy tak dużo smaku i aromatu. Drugą metodą jest również przestawienie grubości mielenia kawy. I tutaj wiele osób prawdopodobnie może być zdziwionych, że ta sama kawa będzie całkowicie inaczej smakować, będąc zmieloną w najdrobniejszy sposób i w najgrubszy. Także ja zawsze na szkoleniach, jeśli wchodzimy właśnie z naszą kawą do restauracji, w restauracji jest ekspres automatyczny, tłumaczę personelowi, żeby nie bali się przestawiać, żeby próbowali. Bo bardzo często jest tak, że ludzie mają takie nastawienie, że ekspres jak został ustawiony tak przez fabrykę, to tak musi być, tak jest najlepiej. Niekoniecznie, nie bójmy się tego, eksperymentujmy z kawą. Dla nas zawsze najważniejsze jest to, żeby ta przygoda z kawą była dla nas fajna, żeby nas uczyła. No i tak naprawdę po to to jest, żeby się bawić.
Tak, znaleźć tą kawę, która jest najbardziej optymalna dla mnie, prawda? Ekspres dzisiaj coraz częściej pojawia się w naszych domach, ale chyba to jest cały czas rarytas. Myślę, że w wielu domach pije się właśnie tą kawę tradycyjną, kawę parzoną albo kawę rozpuszczalną. Tą rozpuszczalną dzisiaj kojarzymy chyba z taką dużą chemią. Lepiej już pić tą kawę parzoną chyba, tak? I tutaj ten proces parzenia, czy to powinien być wrzątek, czy trzeba trochę odczekać? Jak powinno być naprawdę?
Tak, kawa parzona jest bardzo popularna.
No bo ona jest zmielona. Tutaj mamy kawę w ziarnach, która jest na naszym stole, a ta kawa właśnie parzona, bo tak ją tradycyjnie nazywamy, to są już zmielone ziarna, które są po prostu spakowane i w ten sposób są przechowywane.
Oczywiście najlepiej, jeśli z kawą parzoną jest tak, idziemy sobie do palarni, wybieramy tą naszą kawę i prosimy o zmielenie. Wtedy mamy 100% pewności, że mamy tam tylko i wyłącznie kawę, dlatego że bardzo często się mówi, że w kawach już takich gotowych, mielonych, mogą być różne uszlachetniacze, które nie do końca są dobre dla naszego zdrowia. Oczywiście są aktualnie dostępne kawy właśnie w formie parzonej, które są produkowane przez mniejsze rzemieślnicze palarnie i one jak najbardziej są pełnojakościowym produktem, którzy też próbują robić eksperymenty, żeby stworzyć coś właśnie na podobieństwo kawy rozpuszczalnej. Natomiast to jeszcze musi być do dopracowania. Jeśli chodzi tutaj o te metody parzenia kawy, to jak najbardziej. Kawa parzona jest bardzo popularna. Do łask na nowo wracają ekspresy przelewowe, które kiedyś były bardzo powszechne 30 lat temu. Głównie to wynika z tego, że my jako społeczeństwo mamy teraz dużo łatwiejszy dostęp do dobrej kawy. Ja pamiętam opowieści naszych niektórych klientów, którzy wspominali, jak pierwsze kawy zalewali po kilka razy, bo po prostu nie było tej kawy i to była taka prawdziwa celebracja tego trunku. Później wiadomo, ta kawa poszła gdzieś tam w kierunku, żeby było jej dużo. Nie do końca zwracaliśmy uwagę na jakość tego, co pijemy. Natomiast od około 10 lat dobra kawa zaczyna wracać na salony. Stąd też na nowo wracają jej metody parzenia, które były znane 15 lat temu. Dlatego, że bardzo smaczny napój można właśnie przygotować sobie z dobrej kawy w ekspresie przelewowym, który prawdopodobnie zalega gdzieś na półkach.
Gdzieś jest, tak.
Dokładnie. Z racji tego, że my też mamy teraz dostęp do kaw tak zwanych jaśniej palonych, one pochodzą najczęściej z krajów Etiopii, Kenii. Rośnie też rzesza fanów parzenia kawy metodami alternatywnymi, czyli właśnie przelewanie jej poprzez filtr papierowy, coś na podobieństwo ekspresu przelewowego, czy przygotowania jej sobie we French pressie. Z takiego rocznego doświadczenia jako palarnia widzimy też, że bardzo popularną metodą parzenia tutaj u nas w Polsce jest również kawiarka, która bardzo często jest gdzieś zapomniana w domowych szafkach, a również jeśli kupimy sobie dobre ziarenka, poprosimy o to, aby w palarni odpowiednio zmielić tą kawę, bo o czym należy pamiętać, to każda metoda parzenia kawy wymaga od niej różnej grubości przemiału. Dlatego też dużo lepiej jest kupić kawę typowo w palarni, która się tym zajmuje. My zawsze pytamy naszych klientów, w jaki sposób parzą kawę, pod jaką metodę im tą kawę zmielić, po to, aby właśnie wyciągnąć jak najwięcej smaku.
Czyli drodzy Państwo, widzimy, jak te wszystkie szczegóły i detale są tak naprawdę bardzo, bardzo ważne. No wszystko przed nami, próbować właśnie tego swojego najbardziej optymalnego sposobu parzenia kawy. I tak sobie myślę, że to jest jedna strona medalu, sposób parzenia kawy. Pan jest właścicielem sycowskiej palarni, czyli Wy też zajmujecie się wypalaniem kawy. Dla wielu z nas to jest czarna magia. Na czym to polega wypalanie kawy? Jak to wygląda krok po kroku? No, mógłby nam Pan o tym opowiedzieć?
Tak, jak najbardziej. Wypalanie kawy w skrócie mówiąc, to nic innego jak poddawanie jej obróbce termicznej. Mhm. Kawa, która trafia do palarni, jest już przetworzonym surowcem. Częściej ma ona już określoną wilgotność, powinna mieć tam ją w granicach 14-16%. Wiadomo, każda palarnia tworzy też swoje mieszanki bądź kawy jednorodne i jakby już po rozważeniu tej gotowej proporcji, którą ma ustaloną, wsypuje się kawę do odpowiedniego pieca. Przeważnie są to piece zasilane gazem, który jest źródłem energii cieplnej. Sam proces wypalania kawy, aby był profesjonalnie przeprowadzony, musi być do tego specjalistyczne urządzenie, w którym my jako operator mamy możliwość sterowania czy obrotami bębna, które mieszają kawę, czy mocą palnika właśnie po to, aby ta kawa nie została za bardzo przypalona albo żeby nie była zaś niedopalona. Sam proces wygląda tak, że po wsypaniu kawy do pieca, tam powiedzmy w okolicach 180 stopni, kawa najpierw oddaje nam tą wilgoć, czyli tutaj jest proces suszenia. Ona też zmienia swój kolor, najpierw na taki słomkowy, później bardziej taki żółtawy. Następnie po oddaniu wilgotności zaczyna się tak zwany proces prażenia, czyli zachodzą w kawie ogromne ilości reakcji chemicznych, w tym karmelizacja cukrów, tak zwane reakcje Maillarda, i to one kształtują smak kawy. Takim zwieńczeniem prażenia kawy jest tak zwany krak, czyli kawa w pewnym momencie nabiera tak dużo energii, że po prostu rozpęka. Stąd też właśnie takie charakterystyczne pęknięcia w ziarenkach kawy. Najczęściej w zależności od metody, jaką później będzie ta kawa przygotowywana, albo kawę przytrzymuje się jeszcze odpowiedni czas na tak zwane rozwinięcie. Jest to wymagane do tego, aby kawa miała tak zwaną cielistość i posmak, lub wyrzuca się ją zaraz po tym, właśnie jeśli chcemy kawy takie mocno owocowe, kwaśne. Jeśli chodzi o taki najbardziej charakterystyczny moment, który najczęściej się kojarzy właśnie ludziom z prażeniem kawy, bo to w sumie tak naprawdę jest prażenie, aniżeli palenie, to jest moment, w którym wysypuje się tę gorącą kawę na schładzacz. Ona właśnie wtedy jest mieszana tymi łopatami. To służy temu, aby bardzo szybko wyhamować te wszystkie reakcje, które w kawie zachodzą, schłodzić ją do temperatury pokojowej, no, po czym odłożyć, bo prawdopodobnie też niewiele osób wie o tym, że kawa po wypaleniu nie pachnie tak właściwie po otwarciu paczki. Ona musi sobie odleżeć 3-4 dni, odgazować, dlatego że po procesie wypalania ma bardzo dużo dwutlenku węgla. I dopiero około 3-4 dnia kawa zaczyna właściwie pachnieć oraz smakować.
Czyli widzimy, że ten proces wypalania kawy, prażenia jest bardzo złożony. Ile czasu potrzeba właśnie od tego, tutaj Pan mówił, że musi ona odleżeć 3-4 dni, zanim trafi do paczki. Proces, powiedzmy, no teraz tutaj takie paczuszki, którą mam w ręku, zanim ona tutaj trafi, ile czasu potrzeba mniej więcej?
Biorąc pod uwagę dostawy kawy zielonej, ta kawa też musi odstać około 3-4 dni u nas w palarni, aby nabrać właściwej temperatury, dlatego że jest to bardzo ważne, aby zachować tą powtarzalność palania kawy, aby za każdym razem te wszystkie warunki niezbędne były jak najbardziej do siebie zbliżone. Czyli właśnie otrzymując kawę zieloną, musi ona odstać co najmniej 3-4 dni w palarni. Wtedy te ziarna łapią temperaturę pokojową. Później oczywiście następuje proces rozważania, przygotowywania do palenia. Sam proces palenia to przeważnie jest około 1 dnia, bo też stosuje się taką zasadę, że wypala się zawsze więcej kawy. Bardzo ważnym jest, aby piec nabrał tak zwanej stabilności temperaturowej. To jakby nie patrzeć w naszym wypadku, a nie mamy dużego pieca do palenia kawy, bo pozwala nam jednorazowo wypalać 5-6 kg kawy. To jest 300 kg stali, które trzeba rozgrzać do niemal 200 stopni. Ta temperatura musi być równomiernie rozłożona, bo sama kawa podczas palenia, pierwsze, odbiera temperaturę właśnie od tego bębna, w którym cały czas się obraca. Czyli mamy coś na zasadzie podgrzewania jedzenia na patelni, a druga sprawa, jest ona również podgrzewana poprzez pęd powietrza, który wymusza maszyna. To przechodzi właśnie przez ten palnik gazowy i jest również w ten sposób podgrzewana. Także bardzo często jest tak, że palarnie planują sobie konkretny dzień na wypalanie kawy, takie odpowiednie rozgrzanie pieca to jest co najmniej 1,5-2 godziny, aby on nabrał tej stabilności i później można te wypalanie robić. Często jest też tak, że pierwszy wypał jest też wypałem testowym, dlatego że należy pamiętać o tym, że w paleniu kawy ogromne znaczenie ma właśnie jej wilgotność. Zawsze się przed wypalaniem sprawdza wilgotność kawy, dlatego że to nam wtedy pozwala zakładać, jak ta kawa się zachowa w pierwszych 5-6 minutach od wrzucenia jej do pieca. Bardzo ważna jest temperatura, która panuje w otoczeniu, gdzie jest piec, oraz ciśnienie. I często właśnie ten pierwszy wypał jest takim jakby informacyjnym dla nas, czego możemy się spodziewać w następnych. On też służy temu, aby powprowadzać korekty. Palarnie bardzo często wykorzystują już do palenia technologię. Kiedyś faktycznie było to takie stricte doświadczenie roastera, który miał zapamiętane wszystkie te kluczowe momenty, nasłuchiwał kawę, liczył czas od tego kraku do jej zrzutu. Teraz pomagają nam w tym komputery, które mierzą szczegółowo temperaturę jakby w samej maszynie, samego ziarna oraz spalin i pomagają nam w tym, aby kawa smakowała zawsze tak samo.
Ja akurat w ręku trzymam tutaj kawę o profilu smakowym, czekolada, karmel i brzoskwinia, ale o co chcę zapytać? Nigdy nie zwracałem uwagi na to, żeby spojrzeć na paczce, kiedy właśnie ta kawa była wypalona. Wy tutaj dajecie też, że tą kawę należy spożyć w ciągu 6 miesięcy od daty palenia. Czy to jest bardzo istotne? Bo ja nigdy na to nie zwracałem uwagi, kiedy kawa była wypalona. Czy to dotyczy tylko tych kaw smakowych o takim profilu, czy każda kawa powinna być, no właśnie, no wiadomo, że jakiś termin ważności jest. Tutaj mamy ten czas 6 miesięcy. To jest też bardzo istotne.
Tak. Kawa posiada bardzo dużo olejków eterycznych w sobie, które podczas wypalania są przetwarzane. Zachodzą w niej związki rozkładu i zawiązywania nowych łańcuchów. I to właśnie dzięki tym olejkom jesteśmy w stanie wyczuwać smak, aromat kawy, ale one też wietrzeją. Stąd właśnie ważnym jest, aby starać się zawsze, aby ta kawa była możliwie jak najświeższa, czyli wtedy będzie mieć jak najwięcej tego smaku. Drugą właśnie sprawą jest to, że no często jest tak, że człowiek stara się tą naturę poprawić, natomiast właśnie w przypadku kawy najlepszą formą zachowania tego aromatu kawy jest ziarenko. Z tego też powodu zawsze podczas kupna warto poprosić o zmielenie tej kawy, no chyba, że mamy swój młynek, bo to jest tak naprawdę idealne rozwiązanie. Kupujemy sobie kawę, mamy swój młynek i przed zaparzeniem tą kawę właśnie dla siebie o określonej proporcji, którą tam wykorzystujemy. Dlatego, że kawa zmielona traci dużo szybciej ten aromat. Dlatego pomimo tego, że te kawy mielone są zamknięte hermetycznie, one się utleniają dużo szybciej, aniżeli właśnie te w formie ziarenka. Tak jak wspominałem, kawa po wypaleniu bardzo dynamicznie w ciągu 3-4 dni zmienia smak, ale to samo dzieje się tylko wolniej w tym okresie dłuższym. Zupełnie inaczej będzie ta kawa smakować po miesiącu od wypalenia, a inaczej pod koniec tego czasu. Także też dlatego warto zwracać uwagę. Tak naprawdę osoby, które na poważnie biorą picie kawy, to dla nich data palenia kawy jest kluczową informacją, która powinna być zawarta na etykiecie.
Dla mnie to jest bardzo odkrywcze. Ja lubiłem robić taki zapas kawy, że kupuję, nie wiem, 2 kartony i mam zapas na przykład na pół roku. Nigdy na to nie zwracałem uwagi. Po tym programie będę już mądrzejszy. Drodzy Państwo, wiele się już dowiedzieliśmy na temat kawy. Będziemy tą rozmowę kontynuować. Ja przypomnę, że naszym gościem jest pan Oskar Kurzeja, który jest właścicielem sycowskiej palarni Strefa Kawy. Chciałbym zapytać panie Oskarze, jakie rodzaje kaw wy proponujecie waszym klientom? To jest ta kawa tradycyjna, ale właśnie są także te kawy o profilu smakowym. Co dzisiaj jest najbardziej popularne? Ta kawa tradycyjna, czy ludzie właśnie lubią szukać czegoś nowego, tego posmaku? Jak to wygląda?
Tak, osoby, które zwracają uwagę na kawę, którą piją, dla nich informacje o profilach smakowych są kluczowe. My jako jako palarnia rzemieślnicza nie olejkujemy, nie aromatyzujemy naszych kaw. To, że zawdzięczają one swoje nuty smakowe, wynika z tego, że przede wszystkim pracujemy na kawie bardzo dobrej jakości. Nie musimy jej tak mocno palić, przez co traci ona te swoje unikatowe właściwości smakowe. I wypaleniem podkreślamy to, co kawa z danego regionu, danej odmiany nam oferuje. Jeśli chodzi o kawy, które mamy u nas dostępne, to w tej chwili mamy blisko 12 różnych kaw. Są to zarówno kawy jednorodne, czyli takie, które nie mieszamy. Są w 100% z jednej jakby plantacji, jednej odmiany. Są też mieszanki dla osób, które wolą, aby ten smak był bardziej złożony. Są również kawy właśnie dla fanów parzenia alternatywnego, czyli z nastawieniem na kwaśność, na owocowość. Mamy też kawy, które podczas wypalania są dodatkowo wzbogacane, czy to właśnie laską wanilii, tak jak tutaj ta fioletowa. Robimy to po to, aby nadać kawie fajnego, słodkiego, przyjemnego aromatu.
Można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja nie tak dawno rozmawiałem z jednym księdzem, który właśnie pije kawę z państwa palarni. To ksiądz Irek, którego serdecznie pozdrawiamy. Dajemy. I ksiądz Irek mówił, że Mateusz, ja od kilku dni piję czerwoną kawę. Ja tak sobie myślę, czy ona jest koloru czerwonego. Dzisiaj sobie uświadomiłem, że to jest tylko etykieta,
tak,
prawda?
Jest.
A co za tym kolorem się kryje tak naprawdę? To jest ta kawa taka tradycyjna, czy to jest właśnie, jak dzisiaj bym taką kawę wypił, tam będzie coś innowacyjnego, czy...
Tutaj ta kawa czerwona była tworzona z myślą o gastronomii. Wiadomo, jakby podczas tworzenia kawy należy zastanowić się nad tym, dla kogo ona ma być skierowana. Restauracja, gastronomia wymaga od kawy, aby była ona intensywna, dlatego też, że oni głównie pracują na tak zwanym espresso, na bazie którego robi się później cappuccino lub americano i nie mogą sobie pozwolić na to, aby zmieniać co chwilę tą kawę pod danego klienta, także ona musi też być uniwersalna. Tego, co pamiętam, właśnie ksiądz Reneusz jest fanem espresso, dlatego też pewnie ta kawa mu pasuje, bo ona właśnie została stworzona w ramach gastronomicznych, czyli mamy tutaj mieszankę trzech różnych kaw, brazylijskiego Santosa, który jest bazą, Kolumbii Supremo, która nadaje jej słodkawego, przyjemnego posmaku, ale również nut cytrusowych w większym stężeniu właśnie jako espresso, a tak zwany posmak, tą cielistość kawy, czy też kremę, bo bardzo dużo osób ceni sobie, aby na wierzchu zaparzonej kawy była gęsta, przyjemna pianka, tworzy dodatek robusty z Indii.
Wspomniał Pan tutaj dwa kraje, Brazylia i Kolumbia. To są te dwa kraje, z których sprowadzacie kawę, czy jeszcze mamy do czynienia z innymi?
My pracujemy z kawami z wielu jeszcze innych krajów. To Etiopia, jest to Kenia, jest to Honduras, Peru. Głównie dlatego, że tworząc mieszanki, chcąc, aby ten smak kawy był rozbudowany, dobrze jest właśnie mieszać te kraje, dlatego że kawa pochodząca z danego regionu cechuje się jakby swoimi smakami. I wiadomo, jeśli je zaczynamy łączyć, wychodzą nam dodatkowe nuty smakowe.
Dzisiaj, kiedy idziemy do kawiarni, do tego też zachęcamy, bo pewnie kawę w domu też pijemy w towarzystwie naszych najbliższych, ale kiedy idziemy do kawiarni, tam mamy wybór kaw bardzo szeroki. To jest espresso, wspomniane cappuccino, latte, macchiato czy americano. Pan, kiedy idzie do kawiarni jako taki specjalista od właśnie kawy, co najczęściej zamawia?
Najczęściej właśnie do kawiarni jeździmy razem z narzeczoną w celach takich badawczych i najczęściej zamawiamy właśnie dwie kawy. Pierwszą z nich to jest cappuccino, które mówi nam o tym, jak ta kawa łączy się z mlekiem. Oraz patrzymy, czy mleko zostało jakby właściwie spienione, bo bardzo często jest tak, że kupując gdzieś cappuccino, mamy je przepienione, no i jakby wymaga to wprawy, aby to mleko spienić we właściwy sposób.
Czy nie da się pan nabrać na fałszywe cappuccino?
Tak, natomiast my nie jesteśmy tak zwanymi trudnymi klientami. Chcemy nikomu gdzieś tam zwracać uwagi, po co komuś psuć dzień. Druga kawa, którą pijemy, to po prostu czarna, po to, aby posmakować tej kawy. Bo jednak jakby nie patrzeć po dodaniu mleka, te takie niuanse, smaczki, no chcąc, nie chcąc zostają zagubione. Także jeśli chodzi o samo takie próbowanie, porównywanie kaw, to najlepsza jest zwykła czarna.
Jesteśmy teraz w obrębie kawiarni. Wiemy już, jak kawa powinna być parzona. I tutaj takie pojęcie, które dla wielu może być też mało znane. Barista. Kim on jest i czym się zajmuje?
Jeśli chodzi o baristów, jak ja sobie wyobrażam baristę, to widzę przede wszystkim osobę, która będzie umiała z nami porozmawiać przy barze, przy ladzie na temat kawy. Troszkę nas oczarować tym światem, zaciekawić.
Pan robi to bardzo dobrze.
Cieszę się. Tutaj też jakby nie patrzeć, dla baristy ważne są umiejętności. Baristą tak naprawdę może zostać każdy z nas. Super byłoby, gdyby było to powiązane gdzieś z naszymi zainteresowaniami i chcielibyśmy się rozwijać w dalej tym kierunku. Dlatego że no nie ma co ukrywać. Same szkolenia nie wystarczą. To jest przede wszystkim praktyka, próbowanie, uczenie się, wyrabianie sobie nawyków. Moim zdaniem idealny barista to taki, który będzie umiał po rozmowie z klientem przygotować taką kawę, jaką on chce. Jest zorientowany w kawach, na których pracuje, jakie mają one smaki. I przy okazji porozmawia z nami tak, abyśmy jako klienci spędzili miło tam czas.
W takim razie jak zarazić innych pasją do kawy? No wiadomo, trzeba razem usiąść i tę kawę po prostu wypić, ale ta wiedza okazuje się też bardzo, bardzo ważna, no bo żeby kogoś zarazić tą pasją do kawy, no to trzeba mu podać dobrą kawę, która jest dobrze przyrządzona.
Tak jest. Bardzo często właśnie nasi znajomi, którzy na początku przychodzili do nas po raz pierwszy do palarni, mieli wtedy możliwość spróbowania dużej ilości kaw, które oferujemy. Byli zaskoczeni, że tak kawa może smakować. To jest coś, czego ja doznałem właśnie te 3 lata temu i myślę, że właśnie pokazanie komuś, że kawa może być całkowicie inna od tej, którą znamy, będzie takim bodźcem do tego, aby podążać, aby szukać. Bardzo często też, jak przychodzą do nas klienci, doradzamy im, aby pomimo tego, że smakuje im ta konkretna, spróbować innych. Bo jakby nie patrzeć, w kawie jest bardzo dużo złożonych nut smakowych, które, tak jak wspominaliśmy, mogą nam smakować w danym momencie, a na przykład za jakiś czas, czy tam ta kawa nam się znudzi i wtedy powinniśmy wiedzieć, że okej, to mam zapamiętane, że ta kawa smakuje tak, to spróbuję tę.
Ja przygotowując się do tego spotkania, do tej rozmowy, pisałem sobie tutaj takie porównanie, że rodzinne i przyjacielskie spotkania, nowe znajomości, miłosne historie czy poważne dyskusje biznesowe często zaczynają się od wspólnej kawy, więc można powiedzieć, że kawa łączy ludzi. Czy podziela Pan tą opinię?
Tak, jak najbardziej. Zgadzam się. My w sumie nawet na naszej palarnianej stronie mamy takie motto, które brzmi, że każdą relację z klientem zaczynamy od dobrej filiżanki kawy.
Przyjadę i sprawdzę.
Zapraszamy. I tak jak zostało powiedziane, kawa bardzo często jest takim otwarciem do spotkania. Szczególnie tutaj w Polsce jest tak, że właśnie kojarzy się ona z rozmową, z takimi 15-20 minutami, które mamy dla siebie albo dla bliskich. I myślę, że fajnie, żeby to szło w tym kierunku, żebyśmy na tej zasadzie podchodzili do kawy, mimo że no, tendencja jest taka, że mamy coraz mniej czasu na to, aby gdzieś tam na spokojnie sobie siąść, porozmawiać. To byłoby idealnie, gdyby kawa właśnie zostawała właśnie takim punktem do tego, gdzie możemy się zebrać, porozmawiać, coś dobrego, a i się pośmiać.
Tak, my tydzień temu mogliśmy rozmawiać przez telefon, kiedy dzisiaj się spotkaliśmy najpierw w redakcji naszego radia. Rozpoczęliśmy od kawy, drugą kawę pijemy tutaj. Ja tak sobie myślę właśnie jest tak z perspektywy, że zawsze jak ktoś przychodzi do nas, do redakcji naszego radia, to często tak mówimy, to już jest no, taki refren, że na dobry początek zaproponujemy kawę i od tego rzeczywiście się zaczyna. Zanim ktoś pójdzie do studia, nie wiem, nagra konferencję, czy weźmie udział w jakiejś rozmowie, zaczyna od filiżanki kawy. I rzeczywiście tak jest. Można powiedzieć, że kawa łączy ludzi. Nasz program powoli dobiega końca. Chciałbym zapytać, czym dzisiaj jest dla Pana kawa? Na pewno jest to pasja. O tym jesteśmy przekonani, bo te informacje, z którymi się Pan z nami podzielił, one to poświadczają. To jest też na pewno no właśnie życiowe zajęcie. Ale czym jest dla Pana kawa dzisiaj?
kawa to przede wszystkim przyjemność, obowiązek i odpowiedzialność. Ja zawsze jakby tworząc czy nową mieszankę, czy wypalając kolejne kilogramy kawy, staram się, aby smakowała ona zawsze tak samo, aby klienci byli zadowoleni z tego, że kupili kawę właśnie u nas. To rozwijanie się, bo kawa jako surowiec podczas wypalania jest bardzo kapryśna, także niejednokrotnie zmusza do tego, żeby po prostu jej pilnować podczas wypalania. Pomimo tego, że tak jak wspominałem, jest ta cała automatyzacja, która pomaga nam, to jednak jakby nie patrzeć, trzeba cały czas przy tym piecu być, pilnować, aby wszystko poszło tak jak chcemy. Także myślę tak, że kawa to te trzy rzeczy, przyjemność, obowiązek, no i też odpowiedzialność.
Ta sycowska palarnia, strefa kawy jako taka rozpoczęła swoją działalność rok temu we wrześniu, ale właśnie tutaj to przygotowanie pewnie rozpoczęło się znacznie, znacznie wcześniej. Ta wiedza, którą trzeba było zdobyć, jakieś znajomości. Czego możemy życzyć panu właśnie, ale całej waszej firmie, bo tworzycie taką wspólnotę, to jest zespół, to nie jest tak, że pan Oskar zajmuje się wszystkim. Czego możemy wam życzyć tak naprawdę i pozdrawiamy tych, którzy pozostali w Sycowie.
Ja myślę, że tego, abyśmy dalej się rozwijali tak, jak się rozwijamy, tego, aby nigdy nie brakowało gazu w butli, no i przede wszystkim tego, aby kawa była dla nas, dla Polaków, dalej taką chwilą przyjemności i żebyśmy chętnie po nią sięgali.
Myślę, że w głowie i w sercu jest dużo pomysłów, jakieś plany właśnie na przyszłość, na kolejny rok. Ten rok 2020 chyba jest takim ciężkim rokiem, chociaż mówię, zostaliśmy w domach, to może tej kawy więcej spożywamy i pijemy. Czy ma pan w sercu jakieś plany na rozwój właśnie waszej działalności, waszej firmy?
Tak, jak najbardziej. Stąd też w ogóle nazwa Strefa Kawy. Jakby zakładając palarnię, nadając jej nazwy, chcieliśmy, aby informowała ona o tym również, że można znaleźć u nas i akcesoria związane z kawą, czy to do zaparzania. Także będziemy chcieli na pewno też iść w tym kierunku, rozwijać się, poszerzać tą gamę. Naraz sama rozbudowa. No nie ukrywamy, że to miejsce, w którym jesteśmy, robi się dla nas pomału za małe. Są już plany na to, aby się rozbudować, aby i przy okazji była też możliwość otwarcia kawiarni przy nas.
To jest właśnie też ważne, żeby tą kawę wypić czy spożyć w takim dobrym klimacie. I myślę właśnie, że ta palarnia, która towarzyszy, ona właśnie taki nastrój stwarza. Także ten pomysł, żeby gdzieś tam ta kawiarnia wam towarzyszyła, myślę, że to jest bardzo dobra idea.
Tak, to jest pomysł, który nie jakby zrodził się razem z otwarciem palarni. Wynik on w trakcie tego właśnie, jak już ją prowadzimy. Głównie dlatego, że bardzo często słyszymy od naszych klientów, że
to jest chyba najważniejsze, tak?
I najbardziej. Że fajnie jest przyjść, porozmawiać do nas o tej kawie, dowiedzieć się czegoś nowego, ale też, żeby po prostu przyjść ze znajomymi, usiąść wygodnie, pośmiać się i napić dobrej kawy.
Panie Oskarze, bardzo dziękuję, że pan zechciał przyjąć moje zaproszenie. 29 września, kiedy akurat cały dzień byłem w samochodzie, w różnych rozgłośniach cały czas powtarzano, że to jest Światowy Dzień Kawy. Ja w tym dniu też mogłem troszeczkę degustować, bo byłem akurat na targach w Kielcach i tak sobie pomyślałem, fajnie byłoby znaleźć kogoś, kto jest właśnie specjalistą od kawy i zaprosić go do naszego programu. Kiedy wróciłem do Kalisza, rozmawiałem z księdzem Ireneuszem, podsunął mi pana, po jednym telefonie zgodził się pan przyjąć nasze zaproszenie, także ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny i myślę właśnie, że to doświadczenie, którym się pan podzielił z nami, z słuchaczami, a także z widzami naszej telewizji, na pewno przyczyni się do tego, że w wielu polskich domach właśnie dzisiaj ta kawa będzie właśnie może nie pita, tylko właśnie spożywana, celebrowana. To przyczyni się do tego, że rzeczywiście w naszych domach, w naszych wspólnotach będziemy tworzyli te pewne relacje. I to jest chyba najważniejsze.
Jak najbardziej. Cieszę się, że dostałem takie zaproszenie. Jest to też dla mnie nowość, uczestniczyć w takim projekcie. I tym bardziej będzie mi miło, jeśli zaraziłem kogoś do tego, aby napić się dobrej kawy, spróbować czegoś nowego.
Na pewno tak jest. Tą pierwszą osobą, która się zaraziła, jestem ja. Dzisiaj będę zwracał uwagę na proces parzenia kawy, na proces zakupów i w ogóle, i w ogóle. Przypomnę państwu, że naszym gościem był pan Oskar Kurzeja, który pochodzi z Sycowa. To nasz diecezjanin. Pan Oskar jest miłośnikiem, a także propagatorem dobrej kawy, a ponadto jest właścicielem sycowskiej palarni pod tytułem Strefa Kawy. Zapraszamy do Sycowa. Jeszcze raz dziękujemy państwu spędzony czas i mamy nadzieję, że kawa w naszym towarzystwie państwu smakowała. Do zobaczenia i usłyszenia za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.